Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W przyszłym miesiącu papież uda się do Czech. W ramach przygotowań do podróży nadamy dziś pierwszą z rozmów o czeskim kościele. Moim gościem będzie ksiądz Artur Matuszek, rektor seminarium w Pradze. W drugiej części programu usłyszymy cykliczną audycję Credo w sztuce. 7 sierpnia na program zaprasza Krzysztof Bronk. Znajdujemy się w Pradze, w tutejszym Wyższym Seminarium Duchownym, a moim rozmówcą jest ksiądz Artur Matuszek, który od 9 już lat jest rektorem seminarium. Jak to się stało? Jak to możliwe, że ta jedna z najważniejszych instytucji w każdej diecezji, seminarium, zostało powierzone właśnie Polakowi?
Nie mnie na to pytanie odpowiedzieć. To pytanie należałoby skierować do księdza kardynała Mirosława Wilka.
A jaka była droga do seminarium?
W roku 1992 odpowiedziałem na apel biskupa opolskiego, który chciał posłać księży do Czech, więc przyszedłem do praskiej archidiecezji. Pracowałem najpierw 8 lat w duszpasterstwie, a teraz już od roku 2000 jestem w seminarium.
My rozmawiamy przed papieską podróżą, chcemy poznać ten czeski kościół. Pomówmy o tej stronie czeskiego katolicyzmu, którą ksiądz z racji swojej funkcji zna chyba najlepiej, o powołaniach. Czy w Czechach są powołania, czy kościół czeski jest już samowystarczalny pod tym względem?
W kościele czeskim powołania są i kościół czeski nie jest samowystarczalny. Wręcz na odwrót, w ciągu ostatniej dekady właściwie można zauważyć kryzys powołań. Jest mniej kandydatów zgłaszających się do seminariów. Z drugiej strony, jeżeli byśmy popatrzyli statystycznie, to zawsze możemy powiedzieć, że na tę ilość praktykujących katolików w kościele czeskim liczba powołań nie rysuje się najgorzej.
A konkretnie w księdza seminarium ilu jest alumnów?
Mamy to obecnie 25 kleryków w naszym seminarium dla 5 diecezji czeskiej prowincji kościelnej. Dlatego, że Czechy mają w sumie 3 seminaria. W Pradze dla prowincji czeskiej, w Ołomuńcu dla prowincji morawskiej i potem jeszcze jest seminarium w Rzymie.
A gdybyśmy tak spróbowali nakreślić wizerunek czeskiego seminarzysty, kim są przyszli księża w tym kraju?
Ten obraz seminarzysty zmienia się. Ja mogę powiedzieć o bardzo ciekawym zjawisku, które obserwujemy w ostatnich latach. Otóż z każdym rokiem zgłaszają się starsi kandydaci. Należy do przeszłości, że większość kandydatów to są chłopcy po maturze. W tym roku z tych 15 kandydatów tylko było 2 maturzystów. To już byli wszystko starsi, około 30. Często są to absolwenci wyższej uczelni, mają też za sobą kilka lat pracy zawodowej. I następne ciekawe zjawisko przybywa nam i stanowi większość między tymi kandydatami. To są ludzie, którzy uwierzyli już jako dorośli, konwertyci.
No właśnie, kiedy patrzymy na Czechy, tym co rzuca się w oczy jest ogromna rzesza ludzi, którzy żyją poza kościołem. Czesi sami często mawiają, że są najbardziej zateizowanym narodem w Europie. Ale nie o tym chciałbym teraz rozmawiać. Ja chciałbym właśnie zapytać o tych, którzy do kościoła przychodzą, bo wiemy, tak jak ksiądz wspomniał, że są nawrócenia, są chrzty dorosłych w czeskim kościele. Dlaczego przychodzą? Co ich ostatecznie do kościoła pociąga?
Nawrócenie każdego człowieka to jest wielka tajemnica między tym człowiekiem i Panem Bogiem. I tu nie ma, ja przynajmniej nie zauważam jakiegoś scenariusza, według którego to się odbywa. Ten człowiek często sam nie wie, jak to się stało. W którymś momencie dotknęła go łaska Boża, i on potem, odpowiadając na to dotknięcie, szuka i znajduje swoje miejsce w kościele. Czesi, ja bym powiedział, to jest ten naród, który jest niekościelny. Z tym ateizmem czeskim nie do końca bym się zgodził. Dlatego, że rozmawiając z tymi ludźmi, oni będą podkreślali swoją niezależność w stosunku do jakichś struktur kościelnych. Natomiast nie znajdziemy wielu ludzi, którzy by bardzo stanowczo i świadomi wypowiadanych słów twierdzili, że są ateistami. To są bardziej ludzie wychowani w pewnej tradycji i w pewnym klimacie, który prowadzi ich do tego, żeby dystansować się od zewnętrznych struktur kościelnych czy wyznaniowych.
Czy na podstawie spotkań z młodymi ludźmi, którzy zgłaszają się do seminarium, byłby ksiądz w stanie nakreślić obraz młodego czeskiego katolika?
Ja mogę mówić o młodych ludziach z Czech. Dlatego, że chociaż Czechy są małym krajem, ale prowincja czeska i morawska to naprawdę też są i dwa katolickie światy, dwie mentalności, dwa sposoby przeżywania wiary. I trochę inaczej to wygląda na Morawach, gdzie można jeszcze mówić o kościele ludowym, o religijności bardziej tradycyjnej, a zupełnie inna sytuacja jest w Czechach, gdzie kościół żyje w bardzo wielkiej diasporze, wierzący żyją w wielkim rozproszeniu i jest większy nacisk na osobistą decyzję wiary. Tutaj nie ma tych więzów społecznych, które tego człowieka niosą. Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wierzy i dlaczego chce być wierzącym człowiekiem.
W pracy seminarium jest bardzo blisko związane z Uniwersytetem Karola, z Wydziałem Teologicznym. Jedna i druga instytucja mieści się zresztą w tym samym gmachu. Jednym z punktów programu papieskiej wizyty w Czechach będzie też spotkanie ze światem akademickim. Czy prascy intelektualiści, czy tutejszy świat akademicki jest gotowy na podjęcie dialogu z papieżem?
Przypuszczam, że spotkanie Ojca Świętego z intelektualistami spotka się z dużym zainteresowaniem. W warunkach czeskich, z jednej strony mówimy o tak wielkim zateizowaniu społeczeństwa, o tym, że katolików jest tak mało, a z drugiej strony jest ciekawą rzeczą, że jest stosunkowo dużo katolików, na pewno nie odpowiada to jakiejś średniej statystycznej, którzy zajmują bardzo ważne i odpowiedzialne stanowiska. Chociażby rektor Uniwersytetu Karola jest zaangażowanym, bieżącym, praktykującym katolikiem. Jeden z prorektorów, przynajmniej o których ja znam, przewodniczący Senatu Akademickiego. To tylko tutaj z naszego podwórka Uniwersytetu Karola i można by jeszcze wymieniać dalszych, naprawdę wielu odpowiedzialnych ludzi, którzy te stanowiska zajmują ze względu na kompetencje, a z drugiej strony są to wierzący, a zaangażowani katolicy, którzy nie wstydzą się swojej wiary i przyznają się do niej.
Zanim trafił ksiądz do seminarium jako rektor, przez kilka dobrych lat pracował w duszpasterstwie, był m.in. proboszczem dość ważnej w Pradze parafii. Na podstawie tego doświadczenia, czy mógłby nam ksiądz powiedzieć, jaki jest powszedni, normalny kościół w Czechach?
Jest kościół, który jest liczebnie mały, ale bardzo zaangażowany. Wierzący, którzy tworzą wspólnoty parafialne, są ludźmi bardzo zaangażowanymi i ludźmi pragnącymi pogłębienia swojej wiary. Pragną żyć świadomie. I to jest naprawdę zdecydowana większość ludzi chodzących do kościoła. Im nie wystarcza duszpasterstwo parafialne. Dla nich msza święta, okazja do spowiedzi, to jest ważne, ale to jest mało. Oni chcą się spotykać po to, żeby pogłębiać swoją wiarę. Chętnie przyjmowanymi ze strony wierzących są godziny biblijne, studium katechizmu katolickiego, czy różne cykle wykładów. I to nie są spotkania organizowane dla konkretnej jakiejś grupy parafialnej. To jest po prostu oferta, która jest dana parafii i parafianie bardzo chętnie tym uczestniczą, właściwie od młodych do starych, tak samo formy różnych rekolekcji parafialnych, nie w sensie takich tych naszych, które znamy trzydniowych, że przyjdzie ojciec rekolekcjonista, ale takich rekolekcji w życiu codziennym, które trwają kilka tygodni, dłuższy okres czasu, kiedy ci ludzie realizują pewien program duchowy. Myślę, że to jest to, co zauważyłem i widziałem jakby wielką różnicę pomiędzy tym, co znałem z Polski, a z czym spotkałem się tutaj, że pragnienie pogłębienia życia religijnego i świadomego przeżywania swojej wiary nie dotyczy elit, jakichś małych grup, ale naprawdę jest zjawiskiem powszechnym.
To, jak rozumiem, jest silną stroną Kościoła w Czechach, a co jest problemem? Przed jakimi wyzwaniami stoi Kościół w Czechach?
Na pewno problemem jest przyjęcie pluralizmu. Nie pluralizmu światopoglądowego, ale że katolickie to jest to et-et, i to, i to. Natomiast jest zakorzenione w świadomości, że tylko jedna prawdziwa droga. I dlatego jeżeli ktoś idzie inną drogą, jest to podejrzane. Bardzo łatwo dochodzi do polaryzacji, natomiast nie ma tej jedności wielości. To jest na pewno coś, czego katolicy w Czechach powinni się uczyć. Innym problemem, może bardziej jest to problem duszpasterzy, to jest takie duszpasterstwo bardziej zachowawcze. To jest coś, co ja również jako rektor seminarium przeżywam bardzo intensywnie, uczestnicząc w formacji kandydatów do kapłaństwa, żeby ci młodzi ludzie mieli w sobie ducha ewangelizacyjnego, żeby czuli się posłani do tych ludzi, którzy będą mieszkali na terenie ich parafii do wszystkich. Będą mieli wierzących i niewierzących parafian. a nie, że są posłani tylko do tej garstki, która chodzi do kościoła i o których trzeba się troszczyć, natomiast w imię bądź jakoś rozumianej tolerancji i wolności religijnej, czy też po prostu z powodu własnej bezradności nie będą zauważali i nie będą wychodzili do tych, którzy też tam mieszkają, z których jest większość i z którymi się spotykają na każdym kroku, ale którzy są niewierzący, czy po prostu niechodzący do kościoła. Na obecnym etapie, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, ten wysiłek ewangelizacyjny w kościele czeskim jest raczej słaby.
A skąd ten brak zapału misyjnego?
Myślę, że to jest z jednej strony wielkie skoncentrowanie się na problemach, na kłopotach dnia codziennego, a z drugiej strony może też i pewne przyzwyczajenie, że tak po prostu zawsze było, że ci niewierzący byli wokół nas, a może też i to, że ludzie jakby nie niepokoi obawa o zbawienie innych. Jakby to ogólne przekonanie czy pewność zbawienia nie zmusza nas, wierzących, do podejmowania wysiłków ewangelizacyjnych.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pradze w Czechach, ksiądz Artur Matuszek. Dziękuję serdecznie.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Pierwsze formuły wyznania wiary były bardzo krótkie. Wystarczyło powiedzieć: Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I samo to wyznanie, że jest Panem, Kyrios, a Rzymianie posługiwali się także językiem greckim, lub że jest Mesjaszem, co było zrozumiałe w gminach o rodowodzie judaistycznym, już było zalążkiem tworzenia się jakieś formuły wyznania wiary. Znajdujemy inne jeszcze redakcje tego typu myślenia. Bóg go wskrzesił z martwych. To też jest wyznanie wiary. Taka odpowiedź była poprzedzona refleksją nad osobą Jezusa Chrystusa, nad tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Zresztą, czy dzisiaj nie stawiamy sobie takiego pytania? Znajdujemy taką też myśl w tych pismach pierwotnego chrześcijaństwa, że w miarę upływu czasu, kiedy zaczęła zanikać świadomość bezpośredniej relacji mojej do Chrystusa, relacji personalnej, ja, uczeń, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, wówczas zaczęła pojawiać się potrzeba odniesienia do treści nauczania Chrystusa. Już nie do osoby Jezusa Chrystusa, ale do Jego nauki. Przytoczmy jeden z przykładów, mianowicie pierwszy list do Koryntian Klemensa Rzymskiego, który powstał w okresie rozłamów, wpływu gnozy na świadomość chrześcijańską i groziło to podziałami, zwłaszcza pomiędzy biskupami i prezbiterami, pomiędzy biskupami i wiernymi, tak pisał Klemens Rzymski. Wszystko to piszemy, umiłowani, nie tylko po to, żeby was napominać, lecz po to również, by i sobie przypomnieć, bo przecież jesteśmy na tej samej arenie i ta sama walka nas czeka. Dlatego też odłóżmy na bok owe próżne i bezużyteczne zabiegi, a powróćmy do chwalebnej i świętej reguły naszej tradycji i zobaczmy, co jest piękne, miłe i przyjemne w oczach tego, który nas stworzył. Nie na próżno mówi się, iż historia jest nauczycielką życia. Jednym z ważniejszych pisarzy tego okresu pierwotnego jest biskup Ignacy z Antiochii, nazywany Ignacym Antiocheńskim. Zasygnalizował on trudności i niebezpieczeństwa, jakie pochodzą od ludzi, którzy chcieliby być uczniami Chrystusa, ale na swój jakiś tam sposób, we własnej manierze. Dlatego ostrzegał. Nie dajcie się zwodzić obcymi naukami, ani starymi baśniami bez żadnego pożytku. Jeśli bowiem dzisiaj jeszcze żyjemy według prawa żydowskiego, wyznajemy, że nie otrzymaliśmy łaski. Boscy prorocy żyli według Jezusa Chrystusa i dlatego właśnie byli prześladowani. Natchnieni Jego łaską mieli moc przekonać tych, co wątpili, że Bóg jest jeden i że objawił się nam przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. On to jest Jego słowem wychodzącym z milczenia. On też we wszystkim podobał się temu, który Go posłał. Nieco dalej zwraca uwagę Ignacy. Chcę was przestrzec, abyście nie dali się chwycić na haczyk próżności. Wierzcie natomiast głęboko w narodzenie, mękę i zmartwychwstanie, które miało miejsce za rządów Poncjusza Piłata. A dokonał tego wszystkiego prawdziwie i niewątpliwie Jezus Chrystus, nadzieja nasza, od której oby nikt z was nigdy się nie odwrócił. Kiedy się czyta takie teksty, to człowiek się zastanawia, jak one mają profetyczny charakter. Powstawały kiedyś tam w III, IV wieku, a zawarte w nich przesłania można dziś akomodować do sytuacji, w jakiej żyje Kościół. W obliczu konfrontacji z gnozą ostrzegali pisarze: wierzcie głęboko w narodzenie, mękę i zmartwychwstanie, które miało miejsce za rządów Poncjusza Piłata. W każdym razie nauka zawarta w pismach jest częścią, fragmentem kerygmy ustnej, która była obszerniejsza, bogatsza. I ona nie przetrwała do naszego czasu w całości, ale zachowały się pewne zwyczaje, zachowały się elementy tradycji, zachowała się kultura. Te zwyczaje miały też jeden ze swoich wyrazów w obrzędach kościelnych. Jednym z takich ważniejszych obrzędów to był obrzęd przygotowania do chrztu świętego, a więc katechumenat. Nauczano podstawowych praw wiary i kiedy katechumen opanował na pamięć te treści, to wówczas przychodził czas egzaminu. Odbywało się tak zwane skrutynium, w którym musiał wypowiedzieć z pamięci różne formuły związane z doktryną chrześcijańską. Trochę tutaj wybiegam w tym wątku już do czasu, kiedy jest ukształtowane wyznanie wiary to apostolskie, ale chodziło mi o podkreślenie w tym momencie, że w tych trudnych czasach kształtują się obrzędy liturgiczne i zachowanie w obrębie sprawowania kultu, bo ono także będzie odgrywać rolę w kształtowaniu ikonografii. Można byłoby tę część rozważań podsumować w takich stwierdzeniach, że po pierwsze chodziło o bardzo schematyczne, zwięzłe sformułowania, które byłyby łatwe do zapamiętania, także dla ludzi niewykształconych, dla ludzi prostych, które można byłoby recytować spontanicznie w każdej chwili. Do tych sformułowań, takich zwięzłych, nawoływali różni wychowawcy, pisarze kościelni, jak na przykład katechezy Cyryla Jerozolimskiego są tego świadectwem, mowy homilie Jana Chryzostoma, świętego Ambrożego, Augustyna. To są także ważne nazwiska i ważne dzieła. Ich autorstwa o tym świadczą. A drugim takim motywem, który wpływał na kształtowanie tych formuł wiary, to była troska o zachowanie jedności i jednomyślności nauczania kościelnego. Również za chwilę, powołując się na przodków, czyli na tych pisarzy, którzy byli przed nim, powiada, że apostołowie, mając się rozejść, ułożyli sobie przód wspólnie pewną normę przyszłego głoszenia Ewangelii. Nie chcieli bowiem dopuścić do tego, by rozszedłszy się każdy w inną stronę, wykładali każdy co innego. Zebrawszy się więc wszyscy razem i napełnieni Duchem Świętym, ułożyli sobie krótki zarys, indycjum przyszłego głoszenia Chrystusowej nauki, zestawiając razem w całość, co każdy z nich myślał. Postanowili, że tę regułę należy podawać wierzącym. I u Rufina spotkamy zapis pierwotny składu apostolskiego z podziałem na sekwencje przypisane każdemu z autorów, ale to będzie przedmiotem kolejnego rozważania.
Była to audycja
Credo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.